Dzień dobry. Ja witam wszystkich. Dziękuję Magdalenie Furmanie-Kowalskiej, Marcinowi Teodorczykowi z czasopisma Unigender za zorganizowanie tego spotkania i za zaproszenie wszystkich gości i za współpracę z Zachętą przy tym panelu dyskusyjnym. I przy okazji zapraszam na jutro na warsztaty Lidii Krawczyk i Wojtka Kubiaka. One też będą tutaj o 18 i na filmy w czwartek. To dziękuję i już oddaję głos.
Dzień dobry, ja się nazywam Marcin Teodorczyk i reprezentuję czasopismo Unigender. Można nas znaleźć na stronie www.unigender.org. Znajdują się tam teksty naukowe, czasem popularno-naukowe z tematyki gender. Skoro jest nas tak mało, może przesiądziemy się bliżej. Wtedy będzie między nami lepszy kontakt po prostu. Jeżeli państwo nie chcą, oczywiście nie, ale na tym też między innymi polega siła tej kategorii gender i tego, co się za tym kryje, że na większej bezpośredniości, lepszym kontakcie, na kwestiach wypowiadanych wprost i tak dalej. Oczywiście w trakcie zapraszam do zadawania pytań, jeżeli coś będzie niezrozumiałe. Także jesteśmy otwarci na to. Przedstawię teraz współprowadzącą Magdę Furmanie-Kowalską. Magda jest doktorantką w Instytucie Historii Sztuki w Uniwersytet Toruniu, UMK. No przedstaw się, Magda.
To nie jest Instytut Historii Sztuki. Mój kierunek studiów się nazywa Nauki o Sztuce i to jest bardziej szeroki niż historia sztuki. To są bardziej badania interdyscyplinarne, połączone też z czasami, z działaniami praktycznymi. Na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Jeszcze, jeżeli coś o sobie więcej, to mój jeden artykuł, który jest takim podsumowaniem mojej pracy magisterskiej, został opublikowany właśnie w piśmie Unigender pod tytułem Kultury Azji w oczach artystek. Specjalizuję się przede wszystkim sztuką artystek Japonii i Chin. Natomiast również prowadzę zajęcia z taki zatytułowane Sztuka Kobiet, a Sztuka Feministyczna na Uniwersytecie Warszawskim na Gender Studies. Zatem też ta kwestia gender jest mi bliska w moich badaniach naukowych. Oprócz tego jestem skarbnikiem Polskiego Stowarzyszenia Sztuki Orientu, więc też te badania takie interdyscyplinarne szerzej, nie tylko w Europie, ale w Azji, no, są moim jakby konikiem. Pozwolę sobie przedstawić dwóch kolejnych panelistów. Przede wszystkim na początek dr Bożenę Umińską-Kew, również wykładowczynię na Uniwersytecie Warszawskim Gender Studies, autorkę książek takich jak Barykady, która jest zbiorem esejów publikowanych wcześniej w różnych czasopismach, wydanych przez Ośkę. Nie, przepraszam, przez Ewkę. Mało ważne. Natomiast ostatnia jej książka, którą myślę, że państwo znacie, utwór o matce i ojczyźnie, w jakiś sposób też stanowi kontekst, myślę, że dzisiejszych rozważań. Bożena Umińska. I drugi panelista zaproszony przeze mnie to artysta Krzysztof Krzysztof, to nie jest pseudonim artystyczny, absolwent Akademii Szkoły Kenara w Zakopanem, ale również Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Oprócz studiów w Polsce również odbywał praktyki, powiem tak, rzeźbiarskie, bo jest rzeźbiarzem w Niemczech, u profesorów niemieckich i japońskiego. Również podejmował badania takie właśnie manualne, tak rzeźbiarskie w Stanach, gdzie też wykładał. No, powiedzmy, że artysta nie bardziej znany za granicą niż w Polsce. Miałam przyjemność być kuratorką dwóch jego wystaw i będzie dzisiaj takim reprezentantem męskiego spojrzenia na sztukę, czy męskości w sztuce, jakby ten temat będzie poruszany przez niego. I oddaję teraz Marcinowi, żeby przedstawił dwóch kolejnych panelistów.
Natalia Kalisz.
Jak chcesz, to mogę się sama.
Bardzo proszę, ale akurat znam twój biogram zawodowy.
Ja jestem doktorantką Instytutu Sztuki PAN i wykładowczynią w Kolegium Civitas i zajmuję się ostatnio głównie w związku ze swoim doktoratem performance'em, a w performance'ie w rozwoju w ogóle tej sztuki jakby bardzo duży jakby wpływ na rozwój performance'u miała sztuka tworzona przez kobiety i sztuka feministyczna.
Nie, ja poczekam, co Marcin myśli.
Wojciech Szot przed Państwem, niedoszły historyk sztuki, szef wydawnictwa Abiekt.pl, między innymi w ubiegłym roku wydał jedną z najważniejszych książek, poza książką Bożeny.
Ale ja nie tam.
Ale podobna, wiesz, musisz przeczytać. Fan Home, komiks, o teraz się pomyliłem.
Tragikomiks rodzinny,
dokładnie. Poza tym Wojtek planuje wydanie w czerwcu książki poświęconej sztuce gejowskiej i między innymi zaprosiliśmy go tutaj jako specjalistę od wizerunku męskości w komiksie i w sztukach wizualnych, ponieważ Wojtek jest komiksiarzem.
Tak sobie pozwoliliśmy, ponieważ zazwyczaj ten gender i w ogóle rozważania bardziej, zresztą na tej wystawie również, skupiają się na bardziej kobiecości, tak, to jest jakby, to też gdzieś naszym tutaj takim rozważaniach będzie, czy to gender tak bardzo, dlaczego to gender tak bardzo się wiąże z feminizmem. Że bardziej się chcieliśmy skupić właśnie tutaj w tym panelu może na tej drugiej stronie, która czasem jest w naszych badaniach, szczególnie w Polsce, jakoś tak spychana na margines i właśnie jest to męskość, ale jak najbardziej również na temat kobiecości będziemy mówić. Teraz oddaję głos Marcinowi jeszcze na chwilę, który jakby wprowadzi nas w tematykę gender w Polsce, w tematykę jak się studia nad gender w Polsce rozwijały.
Chciałbym zacząć od motta tego krótkiego referaciku. Motto to zostało znalezione w książce Ewy Chyży, Kobieta, ciało, tożsamość i brzmi tak. Na początku była płeć, płeć męska i płeć żeńska, płeć w seksie i płeć w reprodukcji. Płeć była biologią i przeznaczeniem. Taka była wersja patriarchalna, aż pojawiły się feministki. I w zasadzie od tej pory, czyli od przełomu lat 60., 70., możemy mówić o pojawieniu się kategorii gender w humanistyce, w dyskursach. Ponieważ ja bym chciał to bardzo skrócić, chciałbym się odnieść do tego, że tłumaczymy gender jako płeć kulturową, co oczywiście wywołuje w polskiej literaturze przedmiotu mnóstwo sporów. Są tacy, którzy posługują się pojęciem rodzaju, inni to krytykują i negują, ale utrwalił się podział na seks, czyli płeć biologiczną i gender, czyli płeć kulturową i tak będziemy o tym mówić. Tutaj jest mnóstwo niuansów, ale nie ma w tej chwili czasu, żeby się tym zająć. Natomiast w katalogu do wystawy, która stała się pretekstem do tego spotkania, znalazłem bardzo ciekawy fragment i ja myślę, że on będzie najistotniejszy z punktu widzenia tego, o czym chcemy dzisiaj rozmawiać. Otóż Bojana Pejić w artykule Proletariusze wszystkich krajów, kto pierze wam skarpetki, powołuje się na wypowiedź innej badaczki, która pisze: Odnosząc się do rozpowszechnienia pojęcia gender poza kontekstem zachodnim, feministki pytają, jak i w jakich okolicznościach ustalone były role i funkcje dla poszczególnych płci, jak w zależności od miejsca i czasu zmieniało się znaczenie pojęć mężczyzna i kobieta, jak tworzone i egzekwowane były normy regulujące zachowania seksualne, w jaki sposób kwestie władzy i praw wpływały na kwestie kobiecości i męskości, w jaki sposób struktury symboliczne wpływały na życie i działania zwykłych ludzi, w jaki sposób tożsamości seksualne formowały się w myśl zaleceń zwykłych ludzi i wbrew nim. Mam nadzieję, że te pytania będą się przewijały w tej naszej dyskusji i że ten kontekst króciutki, terminologiczny sprawi, że będą Państwo bardziej rozumieli to, o czym będziemy mówić.
Przygotowaliśmy też bardzo krótką prezentację, taką odświeżającą, przypominającą, myślę, że najwybitniejsze realizacje polskich artystów właśnie w kontekście, którym możemy, zastanowimy się, czy możemy o nich powiedzieć, że jest to sztuka gender, czy jakby staną się też oprócz tego cytatu takim wstępem, zapytaniem, jakimś tłem do naszej dyskusji. Na koniec znalazły się też fotografie, które będą w katalogu, który Wojtek Szot przygotowuje i dwa slajdy pokazujące twórczość ostatnią z 2009 roku Krzysztofa. Zatem pozwolę sobie Państwu już bez komentarza, jako taki wstęp, tło, pokazać tą prezentację. To będzie solidnie 5 minut. Część tych zdjęć, z reprodukcji, które będę pokazywać, jest obecna na wystawie Gender. Przepraszam, gender check, tak? Czy jest płeć? Sprawdzam. Część nie. Ponieważ Liberę z powodu tego, że była wystawa, wiem, że w tej chwili go nie ma na tej wystawie, ponieważ miał wcześniej, w związku z tym też pozwoliłam sobie go tutaj przypomnieć. Taki komentarz antyfeministyczny. Oddaję głos Marcinowi.
Chcielibyśmy teraz skierować pytania, które z kolei nakierują naszą dyskusję. I zaczynając od chronologicznego ładunku tego, co chcemy zapytać naszych panelistów. Chciałbym zacząć od Natalii i od krótkiego scharakteryzowania sztuki lat 70. i 80. w Polsce pod kątem reprezentacji kobiet, mężczyzn, pod kątem ciała, bo wtedy też miały miejsce pierwsze realizacje, które później po 89 roku rozwinęły się w tak zwaną sztukę krytyczną. I chciałbym też się zapytać o to, czy to odcięcie od Zachodu było, sprawiło, że sztuka polska przedstawiająca wizerunki kobiet, mężczyzn, czy sztuka była pod wpływem inspiracji zachodniej? Czy są tutaj analogie, porównania, czy to było coś zupełnie odrębnego?
Więc analogii było na pewno jakby bardzo dużo, ale też oczywiście każda sztuka jest zależna od kontekstu, więc na polską też wpływała polska sytuacja. Natomiast ja bym chciała zacząć troszeczkę od czegoś innego. Od nakreślenia takiego, nie wiem, punktu historycznego może, w którym się teraz znajdujemy, jeżeli chodzi o taką sztukę feministyczną, genderową czy sztukę kobiet. Wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie właśnie jakiegoś tam podsumowania, bo sztuka feministyczna czy też kobieca głównie rozwinęła się jednak w XX wieku i właśnie te etapy można by wyznaczyć tak lata 70., 80. i jeżeli chodzi o Polskę, to oczywiście też pojawia się w latach 70. i 80., tak jak na Zachodzie czy w Ameryce, sztuka feministyczna, genderowa, natomiast jest ona, nie jest bardzo rozwinięta, nie jest takim nurtem bardzo mocno wybijającym się. Są bardzo mocne osobowości, które się dadzą zauważyć i już na początku lat 80. były w Poznaniu organizowane takie wystawy zbiorcze, gdzie tam chyba w tytule była nawet sztuka kobiet. Natomiast generalnie jako nurt w polskiej sztuce, taki bardzo wyraźny, sztuka feministyczna, czy też właśnie ta genderowa, tutaj te nazwy mogą być wymienne, głównie rozwinęła się w latach 90., dlatego że w te lata 90. były w ogóle zdominowane nurtem, który się nazywa krytycznym i dlatego ta sztuka feministyczna tak bardzo dobrze się jakby znalazła w tym. Sztuka krytyczna była właśnie nastawiona na krytykę w takim sensie Foucaultowskim, żeby odsłaniać pewne prawidła, które wydają nam się jakoś tam na pierwszy rzut oka bardzo normalne, tak normalne, że nawet ich nie zauważamy. Więc wydaje mi się, że to była ta sztuka w latach 90. Później na początku XXI wieku zaczyna pojawiać się taki jakby rodzaj lżejszej sztuki kobiecej, mniej już feministycznej, natomiast z takimi cechami, które jeszcze zwracają uwagę na gender. Więc generalnie wydaje mi się, że jesteśmy w jakimś takim etapie podsumowującym i to, że może nie ma tak nawet dużo nas dzisiaj tutaj, jest też takim, wystawa, w związku z którą się jakby spotykamy, jest też pewnym podsumowaniem i myślę, że to bardzo widać na przykład bardzo dobrze w krytyce, która opisując wystawę Gender Check, jak właśnie traktuje ją jako coś takiego historycznego, właściwie takie poukładanie jeszcze raz tego wszystkiego, co, nad czym intelektualny jakiś wysiłek przez te wszystkie lata się kształtował. I tak mi się wydaje, że jesteśmy w takim punkcie. Natomiast jeżeli chodzi o sztukę lat, taką sztukę feministyczną, to są takie głosy, że w ogóle w Polsce ona pojawiła się jakby jeszcze wcześniej niż na Zachodzie. I chodzi tutaj o jedną postać szczególnie, jest to Maria Pinińska-Berej, rzeźbiarka. Ale właściwie, znaczy można się oczywiście spierać, gdzie było, co było wcześniej i to jest w sumie bardzo ważne, na przykład jeżeli chodzi o sztukę tego bloku naszego wschodniego, gdzie rzeczywiście bardzo dużo świetnych artystów jest pomijanych i artystek. Natomiast i ja myślę, że początek lat 70. to w ogóle był taki czas, gdzie duch jakby czasu powodował to, że zaczęto zwracać uwagę na płeć. Po prostu coś takiego, tak jak nie wiem, jak kiedy fotografia została wynaleziona jednocześnie w kilku różnych punktach, jakby zupełnie oddzielnie od siebie. Tak myślę, że właśnie artystki zaczynają właśnie w tych latach 70. na początku jakoś w różnych krajach po prostu czuć to, że ich ja, ich tożsamość jest jakoś bardzo mocno właśnie kształtowane przez to, jakiej są płci. I tutaj są takie najwcześniejsze prace, te właśnie, które uważa się za takie wyprzedzające to, co było na Zachodzie czy też w Ameryce, to są właśnie prace Marii Pińskiej-Bereś z takiej serii Gorsety. Do tego ona jeszcze napisała taki tekst, gdzie on się zaczyna od takiej frazy gorsety fizyczne i gorsety mentalne, czyli bardzo mocno już jakby zawiera w sobie taki ładunek krytyczny. Jest oczywiście więcej takich postaci na początku lat 70. Pierwsze wystąpienia feministyczne mają Ewa Partum, Natalia Eller z takich najbardziej znanych postaci. To są wszystko lata jakieś tam 71 chyba u Ewy Partum, 72 u Natalii Eller, czyli bardzo blisko siebie. U Marii Pińskiej-Bereś to się zaczęło od właśnie takiego zwracania się ku swojej własnej tożsamości i się okazywało, że to jest tożsamość kobieca. Podobnie zaczęło się u Ewy Partum, która na początku właściwie była bardzo mocno związana z nurtem konceptualnym, ale w którymś momencie jakby przy tym konceptualizmie się przydarzyło też takie myślenie o własnej tożsamości. To są głównie Poems by Eva, czyli takie poezje, które polegały na tym, że ona odciskała usta pomalowane szminką w różne słowa, po prostu każdej literce jakby przydając taki odcisk ust. I jeden z nich właśnie bardzo mocno już odnosił się do tego, że ona rozpoznała siebie jako kobietę i że to jest, już teraz przepraszam, wyleciało mi z głowy, ale to było coś w stylu, mój dotyk jest dotykiem kobiety. Później ona robi w 74 roku performance, który jest już mocno feministyczny i bardzo mocno zainspirowany już wówczas filozofią feministyczną, która docierała jednak do Polski, bo to się często tak myśli, że ta recepcja feminizmu oczywiście nie była szeroka, natomiast ona w tych kręgach takich intelektualistów czy artystów już w latach 70. w Polsce następowała i Ewa Partum przy okazji niektórych swoich performansów na przykład robiła odczyty pewnych tekstów ważnych dla feminizmu zachodniego. Więc ja myślę, że tyle na początek bym powiedziała, żeby oddać teraz głos innym.
Tu padło takie sformułowanie, wymiennie sztuka feministyczna, sztuka gender. Ja bym chciała zapytać Bożenę, czy ona zgadza się z tym, że można je używać w ten sposób wymiennie, co ona mówi. A drugie to chciałam drugie takie nasze prośba też. Ty byłaś uczestniczką, tak, kiedy powstawały gender studies w Warszawie i kiedy w ogóle gender było asymilowane do naszych badań, do naszej humanistyki. Jak to przebiegało? Byśmy chcieli, żebyś się z nami trochę podzieliła tą recepcją tego zjawiska, jeżeli jesteś w stanie. A jak masz jeszcze ochotę, to zapraszam też na temat, o co my rozmawiamy często a propos tego esencjalizmu, który się pojawia w takich pracach związanych właśnie z kobiecością, z matczyn, jakby z tymi wizerunkami matek, z bogiń, takim innego nurtu boginicznego. Wiem, że nie przypadasz do tego typu konstruktami, a też jest to odniesienie na pewno też do twojej książki, która też mówi o relacji między matką a córką, między kobiecością i taką olbrzymioną kobiecością, więc chwila zastanowienia.
Dobrze, to ja może tak po kolei im powiedziała tak, jeśli chodzi o relacje pomiędzy tym, co jest gender a feministyczne, to już zależy chyba po prostu od konkretnej osoby, od artysty, no bo, czy od artystki, dlatego że w jednym i w drugim przypadku chodzi o to, na ile się rozumie tą kategorię płci jako kategorię kultury, prawda? Bo dopóki ją traktujemy tak naiwnie, naturalnie, że ona po prostu jest od natury czy od jakiejś innej jeszcze instancji, to oczywiście nie ma ani genderowego, ani feministycznego myślenia. Także tylko tak jestem w stanie odpowiedzieć. Zależy od osoby, która to robi, ale ja myślę, że tak, że bardzo wielu, pewnie 99% można to traktować wymiennie. Tak bym to widziała. Że trochę nie wiem, do czego się mam cofać, jeśli chodzi o początek gender studies. Mogę tylko tyle powiedzieć, że to był chyba rok 95 albo 6 i że było tam stosunkowo mało osób. I to. No tak. Tak było.
Stosunkowo mało to.
To stosunkowo 10, mało, tak. 10 na roku. Nigdy się na tym początku tych genderów, które zresztą wtedy były jakieś takie trochę bezlokalowe, taką sierotą było, które się trochę tak tułały po różnych miejscach. I pamiętam, że w jakichś bardzo różnych miejscach miałyśmy zajęcia. Miałyśmy dlatego, że taki jakiś był na początku obyczaj, że wykładowczynie zazwyczaj były dwie. Ja pamiętam, że ja jakoś byłam z Kingą Dunin w parze, a potem w jakimś momencie z Agnieszką Graf. I pamiętam, że jakieś zajęcia, które były z użyciem magnetowidu, taki był sprzęt, wideo. To się odbywało u mnie w domu, bo po prostu uniwersytet nie miał. Nie miał telewizora i magnetowidu, a jak miał, to nie bardzo miał ochotę nam udostępnić. Tak, te roki, że tak powiem, to one miały tak po 10-15 osób i przez pewnie jakieś pierwszych 5 roków w ogóle się tam nie zdarzały osoby płci męskiej. O, tak to ujmę.
Ja skomentuję, że chyba wracamy do początku. No bo teraz też są takie grupy i przynajmniej na moich zajęciach nie ma żadnego mężczyzny.
Nie, to jest nieporównywalne oczywiście. Nie, no te tak zwane roki to są dużo większe. Bo ty masz zajęcia elitarne o sztuce, a ja mam takie dla ludu o literaturze. To jest dużo. Nie, nigdy nie było pół na pół, to prawda. Tam zawsze mężczyźni jakiś mniejszy procent stanowili, procencik. No ale on jest stały. Rzeczywiście jest stały. Także tyle mogę powiedzieć ze wspominek. I chyba tyle mojego na razie.
Ale dodajmy, że w tej chwili poza UW mamy też gender studies przy Instytucie Badań Literackich.
Nie, no to tego jest sporo.
Także
tam,
pojawiła
sporo,
się konkurencja.
Tak, nie, też... Są w IBLU, które są takie bardzo nakierowane na literaturę. Są po różnych wyższych uczelniach.
W SWPS-ie jest. Mamy też kurs Queer Studies organizowany przez kampanię przeciw homofobii, czyli na samą Warszawę to jest dużo i pewnie stąd ta frekwencja. Skoro jesteśmy przy rewolucji genderowej i tych początkach, ja bym chciał zapytać Wojtka o początki sztuki gejowskiej w Polsce. A także o odniesienia do nowej teorii, która się pojawiła w polskiej humanistyce niedawno stosunkowo, a przy czym zrobiła ogromną karierę i która się wiąże z tym, czym się zajmujesz w tej chwili, czyli kategorią queer. Moje pytanie brzmi zatem, czy... Czym jest sztuka queerowa? Czy ona jest już w Polsce? Czy ona istnieje? A także to moje pierwsze pytanie o początki sztuki gejowskiej w Polsce i czy w ogóle o czymś takim możemy mówić? Znaczy możemy, skoro wydajesz album? To już wiem.
No właśnie, może tak, ja zacznę od tej prezentacji tego albumu, bo Marcin nie powiedział, że autorem albumu i głównym autorem całego doboru zdjęcia, tak naprawdę jestem redaktorem całego albumu i wydawcą, jest Paweł Leszkowicz, który przygotowuje też przy okazji wystawy w Muzeum Narodowym w tej chwili, Ars Homo Erotica. Więc jeżeli pytasz o początki sztuki gejowskiej, to ja mogę powiedzieć tak naprawdę, co jest pierwsze w albumie chronologicznie. Tak? Pierwszym Mieliśmy tutaj Krzysztofa Junga właśnie na prezentacji i właśnie Krzysztof Jung jest pierwszym artystą, który w albumie występuje. To są lata 70. i lata 80. Tu mam performance Miłość z 78 roku. Kolejnego performance do 1981 roku właśnie tego typu, gdzie postaci później już tylko i wyłącznie męskie były związywane ze sobą nićmi, które były przepalane w jakiś sposób świeczką, czy jak, no, były przepalane ogniem i postacie te uwalniały się z tych oków. Innym takim bardzo ciekawym jego performancem, performance rozmowa między dwoma mężczyznami, zresztą partnerami, którzy zszywają ze sobą swoje ubrania, zszywają swoje rękawy, dokładnie swojej koszuli i następnie zrywają, zdejmują to ubranie z siebie razem wspólnie nago, już wychodzą z sali. To takie pokrótce bardzo można opisać to, co Krzysztof Jung robił. Późniejsze rzeczy Krzysztofa Junga to są dopiero lata 90. i to są już rysunki, to są autoportrety, również sporo rysunków już takich bardziej związanych z erotyką, czy nawet bliski pornografii, przynajmniej o nią zahaczających. I tu dobrym tematem tak naprawdę jest to, że Krzysztof Jung po swojej śmierci w bardzo młodym wieku został uhonorowany sporą wystawą monograficzną i sporym takim katalogiem przygotowanym przez Muzeum ASP. I w tym katalogu nie znalazło się ani jedno z tych dzieł, które byłyby obecnie interpretowane jako gejowskie, czy wykorzystujące motywy gejowskie. Żadne z tych dzieł pierwszych nie pojawiło, a te, które się pojawiły, czyli performansy, zostały wytłumaczone w sposób taki, no, trochę urągający trochę też sensowi tych performansów i jakby przyjrzeć się nawet fotografiom, to wiadomo, że opis tego, który jest w katalogu, w ogóle nie ma nic wspólnego z tym, co się wydarzyło w rzeczywistości, więc ja myślę, że to jest taki prekursor i osoba, którą Paweł Leszkowicz już odkrywa od kilku lat i przypomina właśnie o tym gejowskim kontekście sztuki Krzysztofa Junga. I tak naprawdę cała sztuka gejowska to jest dopiero po roku 89. To są pierwsi artyści, którzy z tą identyfikacją związaną ze słowem gej, tak, z tą formułką, no nie, po pierwsze nie mieli jakiegoś problemu większego, tak, bo założy się, że wcześniej wielu artystów mogłoby mówić, po pierwsze kiedyś nie używano tego słowa, tak, ale w jaki sposób można by było ich odnosić do tego kontekstu, przynajmniej do kontekstu homoerotycznego. Jednocześnie te osoby nigdy nie mówiły same o sobie wprost, a jednak tak samo jak w przypadku gender, jest to sztuka deklaratywna po prostu, więc jeżeli artysta zadeklaruje, że jego sztuka jest sztuką gejowską, w jaki sposób nie wyprze się tego może, czy potwierdzi to, to wtedy możemy o niej tak naprawdę mówić. To jest jakby podstawowe chyba kryterium, które my w albumie przyjęliśmy. I de facto jest to wybuch dopiero po roku 90, a tak naprawdę na początku 2000 i ostatnie dziesięciolecie to jest już w ogóle największa ilość dzieł właśnie tutaj na prezentacji Osika, którego mamy, no, na 40 artystów, którzy w albumie na chwilę obecną wystąpią, tak naprawdę 3-4 tworzyło w latach 80. i w ogóle pamięta, w jaki sposób pamięta, powiedzmy, jeszcze lata 70., więc na pewno jest to sztuka najnowsza. A już kończąc i do twojego pytania o queer, no sztuka queer to nie jest sztuka gejowska, tak, jakby na pewno unikajmy takiego zestawienia i to, co jest w albumie, na pewno częściowo zasługuje na określenie w kategorię queer, ale jednocześnie jest to sztuka gejowska, czyli raczej pokazująca męskość, często bardzo ukonstytuowaną, bardzo twardą, tak? To nie jest, rzadko się zdarza tak naprawdę w sztuce gejowskiej polskiej, żeby to była właśnie taka męskość brana z cudzysłów chociażby. I tak naprawdę tutaj właśnie Maciej Osika jest jednym z niewielu artystów, którzy męskość, kobiecość i te kategorie bardzo wprost redefiniują i pokazują ich przepływowość. I jednak ta sztuka się często do tej kategorii nie chce mieścić po prostu. Stąd też tak naprawdę sztuka gejowska i sztuka queer to są dwie różne kwestie.
Natomiast ja mam pytanie do Krzysztofa. Krzysztofa, na wielu spotkaniach, wernisażach mówisz, że twoja sztuka jest dla ciebie wyrazem właśnie męskości. Co przez co rozumiesz i w jaki sposób poprzez środki abstrakcyjne, to jest, twoje rzeźby są mimo wszystko w kontekście no, multimediów, fotografii, która tutaj dominuje jednak w tych prezentacjach, w całej tej prezentacji, są dosyć tradycyjną formą, tak, bo jest to rzeźba. Tu mamy odlew z brązu, więc no, to już taki klasyka właściwie tworzenia. Tu są żywice. Co dla ciebie, jak poprzez środki właśnie starasz się pokazać tą męskość, co to dla ciebie oznacza, nie?
Chcę zadać mi strasznie trudne pytanie, bo kiedy mówimy o innych formach, w innych mediach, jakim jest na przykład sztuka wideo, możemy zawsze odnosić się do jakiegoś rozmowania w kategoriach literackich, prawda, że coś jest pierwszym, drugim, trzecim aktem, czy w wypadku fotografii mamy jakiś tam język metaforyczny, prawda. Wszyscy potrafimy w tym językiem metaforycznym się porozumiewać.
Figuratywne i coś jest łatwiejsze i łatwo odczytujemy, kiedy mamy fotografię i mamy konkretną osobę, że to jest mężczyzna, tak przebrany za kobietę.
Natomiast 60% ludzi ma zdolność do rozumowania abstrakcyjnego, tylko 25% ma zdolność do widzenia przestrzennego. Więc ja jakby sam sobie wybrałem coś takiego, że jestem gdzieś tam w ogóle z boku na swoje własne życzenie i to była świadoma decyzja. Też zawsze fascynowały mnie teksty źródłowe, docieranie do źródeł. Tak więc część swojego życia poświęciłem na jakieś podróże, prawda? Gdzieś siedziałem wśród Indian na przykład swego czasu w Stanach, czy kiedy podróżowałem po Europie, zawsze zależało mi na jakby tym pierwszym kontakcie z ludźmi, z grupami, tak samo ze środowiskami homoseksualnymi na przykład. Nie dlatego, że po prostu chciałem się znaleźć w jakiejś czołówce, prawda? Tylko mieszkając w San Francisco, który jest jednym z głównych takich skupisk tych środowisk na świecie, trudno nie było się zaprzyjaźniać, spotykać, prawda, na co dzień z ludźmi i zawiązywać normalnych ludzkich relacji, poznawać jak żyją, prawda, zadawać sobie samo pytanie o własną tożsamość i o to, kim się jest, jak się można realizować. Natomiast jeżeli chodzi o samą męskość, jaką ja rozumiem, co spowodowało, że z moich wcześniejszych prac, o których pytałem o jakąś tam bardzo filozoficzne, metafizyczne kwestie dotyczące natury, przeszedłem w tą stronę, zdałem sobie nagle sprawę, że ja właściwie jestem na wymarciu takim kompletnym, jestem takim mamutem, który gdzieś tam sobie kroczy w nieznane i robię to też w świadomy sposób, dlatego że to nie jest kwestia, dla mnie pojęcie męskości nie ma nic wspólnego z preferencjami seksualnymi, dlatego mnie trochę odsuwam się zawsze, jak ktoś próbuje tam strasznie dzielić i tworzyć jakieś kategorie. Też staram się być ostrożny, jeżeli chodzi o taki język naukowy, ponieważ język naukowy zasady nie jest niemoralny i etyczny, po prostu język naukowy jest językiem naukowym, więc unaukawianie, że się tak wyrażę, kwestii genderowych, czy próbowanie budowania takiej hermeneutyki naukowej, nie wiem, czy zawsze jest dobre, bo po prostu jesteśmy wszyscy ludźmi, jakoś przeżywamy te swoje życie, przeżywamy jakieś dobre i lepsze strony i myślę, że nikt od nikogo nie wymaga, żeby był supermanem i po prostu był idealnie zunifikowany z wszelkimi możliwymi po prostu funkcjami czy opiniami na dany temat. Tak więc dla mnie męskość to jest po prostu pewna skuteczność działania, bym to tak nazwał, pewna skuteczność związana z tym dynamika, pewna związana z tym, można powiedzieć też dominację. Dla mnie to jest pojęcie wymienne w tym momencie, dlatego też, żeby mówić o takiej formie, muszę przyjąć jakąś konkretną bryłę, która w prosty, konstruktywny sposób, przestrzenny daje nam po prostu takie wrażenie, takie doświadczenie. I dla mnie istotne jest to, że odbiorca może po prostu nie swoim umysłem, nie swoim intelektualnym umysłem białego człowieka, ale po prostu tym bardziej takim cielesnym doświadczeniem, poprzez takie bardziej cielesne doświadczenie spotkać się z formą przestrzenną. I dotykam tutaj innych problemów. Dotykam tutaj takich problemów, że na przykład forma przestrzenna poniżej 2 metrów wysokości nie będzie wpływać na odbiór człowieka. Jeżeli mówimy o jakimś czymś, obiekcie, którym możemy porównać, który ma jakiś swój męski, dynamiczny pierwiastek, to mówimy w tym momencie o obiekcie, który jest, no, musi być duży, on musi po prostu gdzieś być ekspansywny, prawda? Bo taka jest ta natura. Ja nie moralizuję absolutnie mężczyzn, nie staram się ich w jakiś sposób wybielić, natomiast porozpatruję kwestię męskości w ten sposób, że we współczesnym świecie tak zwanych mężczyzn jest bardzo niewielu. Mamy po prostu jakąś taką grupę, powiedziałbym, chłopców czteroletnich w ciałach 30-40-parolatków, którzy nie potrafią sobie we współczesnym świecie poradzić. Tutaj wyniknął w tym momencie był taki temat, ile dziewczyn, ilu w stosunku do, powiedzmy, męskich samców się interesuje danym tematem gender. I faktycznie nawet ja pamiętam, jak kiedy ja zaczynałem studia poświęcone rzeźbie, to stosunek, powiedzmy, był 20 facetów, 4 dziewczyny. I mija 10 lat i mamy 4 facetów i 20 dziewczyn studiuje rzeźbę.
Dobrze, przerwę ci na chwilę. Powiedz, jak myślisz, z czego to wynika?
Znaczy ja podejrzewam, że to są kwestie uwarunkowane nie tym, że ktoś chce, bo to jest istotne, że u nas w Europie, to trzeba też tutaj zauważyć, że nie można porównywać. Ja chciałbym mówić tutaj szczególnie o polskiej sytuacji, prawda, bo odwoływanie się do sytuacji w szeroko pojętej Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych są kompletnie różne światy. Ja myślę, że to jest takie popychanie trochę ze strony, moim zdaniem, często rodziców, którzy mówią, że dzisiaj mamy świat materialny, prawda, i chłopczyk pójdzie do wojska, czy chłopczyk pójdzie na piekarza, czy na kogoś, kto będzie robił takie rzeczy, pieniążki, a córeczka ma być grzeczna, wychowana, ładna, prawda, to sobie może studiować tam, wiesz, sztukę, tak, i to jest jakby kwestia tego nacisku, nie wiem, i to jest też ciekawe, że jeżeli popatrzymy na historię XX wieku, większość artystek, które dokonały jakiegoś sukcesu w sztuce polskiej, wbrew pozorom, to jest bardzo dużo rzeźbiarek właśnie, nie mężczyzn.
Tak, to się zgadza. Tutaj Natalia mówiła o Marii Pińskiej-Bereś, ale była też Katarzyna Kobro.
Tak, Szapocznikowa, Bakanowicz, prawda, to tutaj.
A Bakanowicz przecież do światowej sławy i tak dalej. Ja mam też takie pytanie a propos tego, co mówisz. Czy realizując w swoich pracach jakieś, no, powiedzmy, koncepcje męskości, czy używasz do tego stosownych materiałów? Czy to ma być taki stereotypowy, to mi przyszło do głowy, kamień, czy jakieś ciężkie odlewy i tak dalej? Czy to ma znaczenie?
Znaczy, ma o tyle znaczenie, bo to znaczy są dwie szkoły, tak? Jest szkoła europejska, która mówi, że kamień musi być kamieniem. Szkoła generalnie amerykańska, która mówi, że robimy wszystko z plastiku, który imituje dany materiał. I ja po prostu urodziłem się w Polsce, prawda? Był taki, a nie inny system edukacji. Miałem takie, a nie inne możliwości. Zawsze fascynowała mnie forma przestrzenna. Uczyłem się w szkole średniej w Kanarze, gdzie po prostu tym materiałem było drewno. Potem na studiach miałem możliwości odlewania w brązie, więc to po prostu wynikało jakby naturalnie. Ja się głównie skupiałem na zagadnieniach przestrzennych. Natomiast przełomem były właśnie żywice epoksydowe, gdzie nagle się okazało, że ja mogę, nie muszę się po prostu przejmować kwestiami technologicznymi, a po prostu chcę dać wrażenie jakiejś bryły, tak jak na przykład gniew wygląda, jakby to jest, ma 2 metry wysokości i wygląda, jakby to ważyło 0,5 tony, a to waży 7 kilogramów, prawda? Tak więc to są też istotne rzeczy. Też istotna była bardzo, dlaczego te formy tak zaczęły powstawać? Ja powiem trochę o technice tej, gdzie po prostu buduje się pewną bryłę ze styropianu i potem się ją wycina. I ja po prostu poczułem taki niesamowity przypływ energii, kiedy po prostu brałem 2 noże do ręki i zaczynałem po prostu bardzo mocno, silnie wpływać na ten materiał, wycinać, szarpać się z tym materiałem, po prostu jakby go no nie chcę powiedzieć gwałcić, ale...
Ja zapytałem się dlatego, że w sztuce kobiet, czy sztuce feministycznej, tworzywo materiał jest bardzo ważną kwestią. Na przykład Maria Pińska-Bereś, to jest chyba bardzo znany przykład, tworzyła swoje rzeźby z takich materiałów, które sprawiały, że nie były one ciężkie i zależało jej na tym, żeby mogła je sama przynosić. Nie mogła tego robić z rzeźbami ciężkimi czy kamiennymi.
Tak, zgadzam się, to jest bardzo, bardzo ważne.
Inna rzecz, Alina Szapocznikow potrafiła zrobić swoje rzeźby z gumy do rzucia. Pojawia się w sztuce także nurt związany z biologią, choćby słynna Teresa Murak, która sama staje się rzeźbą przez to, że hoduje na sobie rośliny i tak dalej. To było moje takie skojarzenie, dlatego że twoje rzeźby wyglądają rzeczywiście na ciężkie, tak, tak. Tak stereotypowo można właśnie sobie pomyśleć.
Zatem takie ogólne pytanie dla wszystkich. Czy uważacie, że sztuka może mieć płeć? Albo w ogóle zapraszamy do wzajemnego dyskursu, tak, tych, co mówiliście do siebie nawzajem, do komentarzy wzajemnych?
To znaczy ja bym od takiej strony sztuki queer, czy w ogóle teorii queer, ta, która no jednak mówi o tym, że takie kategorie i w ogóle kategoryzowanie jest dość niebezpieczne, tak, bo szufladkowanie czegoś w kategorie męskie, żeńskie, mężczyzna, kobieta, no jednak bardzo często może przynieść, po pierwsze już nie mówię jakby o takim społecznym, codziennym naszym życiu, tak, i problemami związanymi z taką kategoryzacją, ale może przynieść też chyba odwrotny, jakiś kiepski wpływ na odbiór danego dzieła, bo jednak jeżeli będziemy, często pytanie, czy oglądamy dzieło tak wiedząc, kto je zrobił. Gdybyśmy w wielu dziełach no jednak nie pokazali, kto je zrobił, kto jest autorem, kto jest autorką. Pytanie, jaki byśmy mieli wtedy odbiór do tego dzieła, tak? Co byśmy o nim powiedzieli? Czy byśmy wszystkie określili jako męskie i kobiece, czy byśmy jakoś na odwrót je ocenili? Ja jestem ciekaw, jak to pytanie, jakby, gdyby je zadać, tak? Gdyby coś takiego sprawdzić, w jaki sposób właśnie ten odbiór dzieł i na jakiej podstawie byśmy jednak stereotypizowali czy kategoryzowali tą sztukę? Bo na przykład, jeżeli ja bym zobaczył, powiedzmy po mojej percepcji, tak, nie wszystkie z tych rzeczy, które tutaj bym zobaczył, określiłbym jako stworzone przez mężczyznę i nie wszystkie jako stworzone przez kobietę, więc takie proste kategoryzowanie, sztuka męska, sztuka kobieca, często wypływa po prostu z tego, że my nakładamy na dzieło płeć artysty, artystki i nie zawsze chyba koniecznie i nie zawsze taka perspektywa jest potrzebna. Ja nie wiem, jak inni paneliści i panelistki.
Znaczy ja mogłabym po prostu powtórzyć to, od czego mniej więcej starałam się powiedzieć, że teraz właśnie chyba jesteśmy w takim punkcie, gdzie historycznym, gdzie patrzenie właśnie pod tym kątem wydaje się jakoś już, nie wiem, domykane, czy też po prostu staramy się na te rzeczy, czy na tą sztukę, na którą patrzyło się właśnie od strony płci, od strony feministycznej, staramy się teraz właśnie patrzeć inaczej, żeby jakby odkrywać bardzo różne warstwy, bo oczywiście dzieło sztuki, czy też dobre dzieło sztuki, to najczęściej jest właśnie takie dzieło, które ma w sobie jakby duży potencjał, nie wiem, emocjonalny, intelektualny i można je interpretować na masę różnych sposobów. Więc wydaje mi się, że jakby jesteśmy w takim momencie, że jest to wszystko podsumowywane właśnie po to, żeby jakby iść teraz gdzieś dalej. A czy będzie jeszcze jakaś inna forma sztuki, nie wiem, feministycznej, to jakoś, nie wiem, wydaje mi się, że trudno powiedzieć.
Znaczy, ja bym powiedziała, że to jest ciekawe pytanie, czy sztuka ma płeć, tylko wszystko wskazuje na to, że trzeba najpierw udzielić odpowiedzi na temat tego, czym jest płeć. I po prostu, no, tutaj właśnie, jak tutaj przeglądamy, tak, jak tutaj Maga przerzuca te reprodukcje, to możemy się zatrzymywać przy różnych, tam na przykład przy supermatce i wtedy pytanie jest o to, no, o czym to jest, prawda? No nie jest to o płci, to jest o wyobrażeniu, no to się odnosi do wyobrażeniu roli macierzyńskiej w określonej kulturze, zazwyczaj się ją nazywa patriarchalną. A jak to się ma do płci, do której płci? Do biologicznej, do kulturowej? Prawda, jak tutaj pan powiedział, że ta taka męskość, to co pana interesuje, prawda, że to jest takie związane z tą dominacją, skutecznością i tak dalej, no to ja bym powiedziała, no dobrze, ale to dla mnie to nie jest, to są nie cechy męskości, tylko to są cechy tradycyjnie przypisane wyobrażeniu o męskości. Czyli dobrze jest jakby sobie powiedzieć, o co tu jest jakby tym przedmiotem, o którym mówimy, prawda? Jak tam, mogę powiedzieć inaczej, no nie chcę dojeżdżać do Judith Butler, chociaż ona po prostu nieunikniony sposób stoi na horyzoncie, prawda? Z pytaniem o to, o czym w ogóle mówimy, kiedy mówimy o płci, a ja mogę jeszcze inaczej powiedzieć, tak od XVIII wieku mniej więcej trwa takie filozofii, takie dekonstruowanie europejskiego, zachodniego wzorca kultury na tej zasadzie, że, prawda, że tak, Kant mówi tak, nie czas i przestrzeń, tylko kategorie, prawda, kategorie, w których umysł ludzki postrzega czas, mi i przestrzeń. Tam, nie wiem, Locke, Hume, filozofia angielskiego oświecenia mówią, no tak, ale nie, to nie jest po prostu tak, że istnieje przyczynowość. Przyczynowość jest takim i innym konstruktem. I tak dalej, aż dojeżdżamy do kolejnego, wydawałoby się bardzo takiego oczywistego i naturalnego pojęcia, jakim jest płeć. No i jakby powiedzieć, druga połowa XX wieku do dzisiaj jest takim czasem dekonstruowania tego. Więc krótko mówiąc, to czy sztuka ma płeć, czy nie ma płci, zależy też od tego, jaki jest stosunek artysty do tego pojęcia. Czy on jest taki właśnie bezpośrednio naiwny jak dalej, czy odnosi się do kategorii genderowych, czy do czegokolwiek innego. Ale chyba rzeczywiście bardzo trudno dzisiaj tak naiwnie to po prostu ujmować, prawda? Także tyle.
Dobrze, to teraz ja też rzucę słowo na niedzielę, jak się to mówi. To jest bardzo ważna rzecz, żeby właśnie tutaj zgadzam się głównie z tą tezą, żeby właśnie uważać na takie pojęcia, nie tylko dlatego z powodu tych argumentów, które już padły, ale też dlatego, proszę nie zapominać, że my wszyscy na tej sali jesteśmy białasami i są inne cywilizacje na tej planecie, są inne kultury, gdzie naprawdę te definicje, które my budujemy od wielu, wielu lat, idąc pewnymi tokami rozumowania, czy wierzymy w jakąś tam ewolucję w filozofii, czy uważamy, że to są po prostu pewne substancje, które są niezmienne, mogą po prostu fizycznie nie działać, czy nie odnosić się do innych kultur czy innych cywilizacji. Podam prosty przykład. Tutaj cały czas mówi się o tym, że na przykład sztuka gender rozwija się od lat 60. Co mogłaby powiedzieć Indianka Hopi, która jest po prostu z założenia, ona zajmuje się sztuką w swoim narodzie indiańskim, który mieszka na przykład w Stanach Zjednoczonych w rezerwacie Four Quarters, który ma powierzchnię tego kraju, prawda? I ona od początku, tam od 10, tam 6 tysięcy lat przed naszą erą, jak oni się ściągnęli na ten rejon, to kobiety zajmowały się sztuką i one wyrażały, tworzyły po prostu mity. Zresztą wiele kultur indiańskich są kulturami matriarchalnymi do dzisiaj, prawda? I one się zajmują opisywaniem historii swoich narodów, nie plemion, bo to mnie nauczyła jedna z tych Indianek, że to my im narzuciliśmy pojęcia plemion czy szczepów, zaniżając ich w swojej ignorancji do gorszych, do tej gorszej kategorii, prawda? My mamy wyżej rozwinięte społeczności, a nie są ci gorsi, mają szczepy, a nie narody. Sami Indianie o sobie mówią o narodach i proszą, że kiedy spotykamy się z Indianem Hopi, mówimy, że to jest Indian Hopi, a Anasazi to jest Anasazi, Apache to jest Apache. Podaję to jako przykład. To nie jest tak, że my żyjemy na jednej planecie i te rozwiązania, które my tutaj mamy zbudowane od 2000 lat, one tam nam ładnie będą sobie kroczyć kroczek po kroczku i iść w tym samym kierunku. Też mówiąc o skuteczności męskości, to nie jest kwestia dla mnie tego, czy ja muszę się dopisywać i czuć się lepiej, że należę do grupy, bo ponieważ jestem artystą, zazwyczaj no, należy logicznie powiedzieć, że ja istnieję zazwyczaj poza grupą, więc mówiąc o skuteczności, mówię raczej o sytuacji, gdzie idę na przykład z moją dziewczyną do restauracji, dwóch facetów zachowuje się w bardzo niefajny sposób, oczywiście w Polsce nikt na to nie reaguje, więc wstaję, podchodzę, mówię dobry wieczór, cieszę się, że się bawicie, ale mojej dziewczynie się to nie podoba, spoko luz, jest spokój. To nie jest kwestia tego, że ja się muszę poczuć mężczyzną dla siebie, tylko po prostu taki jest podział. To znaczy, nie wiem, nie chcę to powiedzieć, że taka jest substancja, tylko
to jest wróćmy do sztuki. Dobrze,
to tak, nie, ja tylko podaję, proszę, że to jest istotne dla mnie, ponieważ jest to system naczyń jakiś połączony, w których te sytuacje idą razem.
Znaczy, ty masz prawo definiować to według siebie i nikt tego ci nie, po prostu nie zarzuca. To jest kwestia tego, że mamy różne poglądy i dlatego też jest ta dyskusja i dlatego tak dobraliśmy też was, żeby różne spojrzenia, nie miało być właśnie kółko wzajemnej adoracji, tylko takie spotkanie, które miało pokazać, że mamy różne doświadczenia i różne spojrzenia. I ja z mojej jakby też refleksji, wydaje mi się, że czasami sztuka ma płeć w takim esencjalistycznym znaczeniu, dlatego że tak jak na przykład Ewa Kuryluk, to co się nam kojarzy albo to co w naszej kulturze kojarzy się, tak, ja mogę to negować, ale to co jak wyrośliśmy i to jak dla nas kobiecość się kojarzy jako coś delikatnego, ten przypisanie nawet wykorzystywało artystki w jakiś sposób kolor różowy, który same zdefiniowały jako ich, tak, jako kolor, który będzie ich wyróżniał. To spowodowało w jakiś sposób, że na pewno ta sztuka kobiet będzie tak kojarzona, będzie miała płeć. Sztuka Marii Pińskiej-Beres ma płeć, bo jest różowa, bo jest miękka, bo jest materiałowa, bo jest tym, co się kojarzy w naszej kulturze z kobiecością. W jaki sposób świetny przykład dla mnie właśnie Maria Pińska-Beres i Jerzy Beres jako skrajności, przeciwieństwa. Jerzy Beres, drewno, ciężkie materiały, nagość, taka toporność, nieokrzesanie i te miękkie, ciepłe, różowe materiały Marii Pińskiej-Beres. Dla mnie to jest zestawienie, które rzeczywiście ma płeć. W tej chwili oczywiście możemy i musimy też się zastanawiać, tak, czy no, dyskutować na ten temat, czy akurat inne prace mają płeć. Natomiast myślę, że w przypadku niektórych artystów jest to po prostu oczywiste, zresztą oni się pod tym podpisują. Więc to taka moja uwaga.
Ja chciałbym teraz przejść na poziom powiedzmy polityki i ideologii. Natalia powiedziała, że teraz mamy czas podsumowania, jeśli chodzi o gender, o sztukę krytyczną. No tak się złożyło, że jest 2010 rok. Więc my być może czas na inne nurty. Może ciut osłabła siła feministycznego przekazu. Może nawet geje już są do tego stopnia oswojeni, że już nie ma tego oburzenia. Natomiast znalazłem, przygotowując się do spotkania, taki cytat, który teraz przedstawię. Umińska indoktrynuje nowe pokolenie humanistów. Napisała tak Agnieszka Kołakowska w Rzeczpospolitej w 2000 roku. Był to swego czasu głośny tekst, który odbił się szerokim echem, a poszło o to, Bożena może dopowiedzieć, o gender studies chyba, tak? To był ten kontekst. Chodzi mi o to, czy zachęta poprzez wystawę Gender Tech indoktrynuje warszawiaków i warszawianki? Co się tu zmieniło na przestrzeni tego czasu, że nie ma już tych emocji związanych z kategorią gender? Wczoraj widziałem w internecie relacje z manifestacji przed UW, gdzie zobaczyłem napis Stop promocji homoseksualizmu. To tak na marginesie, bo te kategorie jednak się mieszają, bo chodzi o określoną stronę barykady. Stop promocji homoseksualizmu i byłem zdumiony, że coś takiego dzisiaj ma jeszcze rację bytu, bo chociaż to było zupełnie niedawno te protesty, ale jednak dawno czegoś takiego w przestrzeni nie było, przynajmniej w Warszawie. I wydało mi się to skrajnie archaiczne. Dlatego interesuje mnie kontekst ideologiczny, polityczny, kontekst jakiejś walki, który wiąże się z kategorią gender, działaniami feministycznymi, jeżeli mam to równoważyć. No i właśnie ta indoktrynacja, o której pisała Agnieszka Kołakowska w Rzeczpospolitej. Jak to wygląda w tej chwili? Bożena?
Chciałabym powiedzieć, ale jak brzmi pytanie? Tam na początku tego ataku, bo to rzeczywiście był atak taki dość nawet powiedziałabym wściekły i długi. Ale tam nie było genderu. Na początku był kalki antysemickie u Żeromskiego. A gender był przy okazji, bo po prostu pani Kołakowska jakoś uznała, że tutaj różne rodzaje zła są. Ja bym powiedziała tak, nie, no nic się takiego nie stało od roku 2000 do 2010, poza tym, że tak to oceniam, że ta kategoria gender, czyli że jakby to patrzenie na kulturę także przez pryzmat tej kategorii, która była przedtem w Polsce kompletnie egzotyczna, robi się no, w miarę niepopularne, to nie powiem. No, może już nie tak bardzo elitarne, ale im powiedziała, że rzeczywiście sztuka tutaj, polska sztuka to jest tutaj bardzo interesująca, bo ona rzeczywiście myślę, że ma bardzo dużo tak refleksji i wyczulenia na te tematy. Ja tak osobiście bym uważała, że bardziej jest wyczulona niż na przykład literatura. I stosunkowo dużo artystów rzeczywiście tym się zajmuje, ale jak spojrzeć na taką sytuację ogólną, społeczną czy polityczną, to nic się nie zmieniło. Wszystkie punkty dyskryminacji, które były w roku 2000, są dzisiaj. Żadnych ustaw, ani praw, ani żadnej zmiany jakby takiej w świecie zewnętrznym nie ma.
Ale będziemy mieli wystawę w Muzeum Narodowym, czyli taki będzie sztuki gejowsko-lesbijskiej. No to musi być jakiś przełom.
No to jest na pewno, znaczy jeśli się to uda bez protestów i bez walki i jeśli to będzie tak bardzo po męsku skuteczne, to znaczy, że no to niech żyje sztuka, no jako teren właśnie tej, z przeproszeniem, indoktrynacji, tak? Czyli pewnej świadomości. I bardzo dobrze, bo sztuka jest od takiej świadomości, jest od przekładania także pewnego typu wrażliwości, na inne, takiej subiektywnej wrażliwości na inne języki. Tylko ja myślę, że tak jak powiedziałam, że w Polsce to jest tak, że to co było bardzo elitarne, robi się coraz mniej i mniej elitarne. Jak przekraczę jakąś masę krytyczną, a kiedy to będzie, to nie wiem, no byłoby dobrze, żeby w miarę szybko, no to może się przełożyć na inne zmiany. Na razie to nie grozi. Mam na myśli polityczne po prostu zmiany, tak? Takie po prostu, które są potrzebne w prawie i w życiu społecznym.
Wojtek?
Ta indoktrynacja, którą Bożena Umińska uprawia od wielu lat, czy Agnieszka Gaw, czy Kazimiera Szczuka, to tak, ona faktycznie przeszła do takiego nurtu mainstreamowego, ona wpisała się w pewnym momencie w popularne gazety i jednak no, pewne nazwiska, tak na przykład Magdaleny Środy, stają się jakimiś nazwiskami już bardziej znanymi masowej publiczności. No,
Środa została Polką roku według wysokich obcasów.
Ja bym nie nazywał wysokich obcasów jeszcze tak bardzo mainstreamowym jednak, ponieważ to, że ktoś ma duży nakład, to nie znaczy, że ma też dużą czytelność i tak dalej, ale o co mi tu chodzi? jest taka pewna skanalizacja, tak, pewne rzeczy, to znaczy skanalizowaliśmy w jakiś sposób homofobię, to znaczy ta homofobia urzędowa, taka bardzo natarczywa i agresywna faktycznie występuje rzadziej i jednocześnie przez to mamy wrażenie, jakby niby było lepiej. De facto lepiej nie jest. To, że coś, jakieś elementy się pojawiają rzadziej, to nie znaczy, że jest to dużo lepiej. No nie cieszmy się z każdego małego uśmieszku do grup czy do osób je reprezentujących. A wracając do wystawy w Muzeum Narodowym, no nie da się ukryć, że wystawy podejmujące krytycznie tematykę płci, czy tematykę orientacji seksualnej, chociaż tutaj akurat tego nie ma, tak mamy homoerotyzm tak naprawdę, a nie orientację seksualną. To jest też pewna różnica, to jest pewna kategoria w sztuce, o wiele szersza, jednak o wiele starsza i obejmująca jednak całkiem inny sposób też myślenia o sztuce. Czy to będzie jakaś wielka zmiana? No już widzimy tak wielkie, już widzimy protesty prawicowe w prasie, że jak można pieniądze publiczne wydawać na tego typu cele. I ja myślę, że tak naprawdę cały czas tkwimy w tym samym dyskursie, to znaczy to jest dyskurs taki no, bardzo jednak spolaryzowany, to znaczy z jednej strony mamy osoby popierające, wspierające i może jest tego coraz więcej, chociaż faktycznie zgadzam się tutaj, że masa krytyczna jeszcze daleko do niej, a z drugiej strony mamy cały czas samo środowisko, które jest oporne i przeciwstawia się jednak tym propozycjom, które są cały czas debatowane i ta debata jest naprawdę cały czas przekrzykiwaniem się i mało z niej w Polsce wynika. A ja bym jeszcze chciał do ostatniej rzeczy dojść, to jest kategoria coming out, która jest ważna jakby bo to jest właśnie to przekroczenie tak tej granicy między byciem prawdziwym mężczyzną, a byciem mężczyzną gejem, czy byciem prawdziwą kobietą, a byciem kobietą lesbijką w tym momencie, tak? Stajemy się, to jest tak naprawdę stawanie się publiczne, chodzenie w pewną kategorię, stąd też teoria queer na przykład często oponuje przeciwko takiemu podkreślaniu, wartościowaniu kategorii dokonywania coming outów. No kwestia jest też taka, że wielokrotnie jednak artyści, którzy są w Polsce uważani za supermęskich artystów i ich dzieła za supermęskie, na Zachodzie nie są tak, za takowe uważani, ponieważ na Zachodzie oni funkcjonują w okręgu obrębie sztuki homoerotycznej. I to najlepszym przykładem, przykładem jest Mitoraj, który w Polsce funkcjonuje jako wręcz narodowy artysta stojący na Starówce czy stojący na Starym Mieście w Warszawie, a na Zachodzie funkcjonuje jako przykład fantastycznej, wielkiej, rozbuchanej wręcz sztuki homoerotycznej i jest w ten sposób odczytywany. Więc te odczytania też między Polską a Zachodem, gdzie jednak na Zachodzie nie było problemu, żeby Mitoraj uczestniczył w ogóle w dyskursie o sztuce homoerotycznej i był na takich wystawach prezentowany. W Polsce jednakże to przejęcie go przez narodowość, patriotyzm oraz tworzenie kościelnych drzwi do kościołów, tak, ustanawia go po tej stronie sztuki, po której jest tylko i wyłącznie męskość, tak, a dalej już jest kościana, że tak powiem. No.
I takie nasze ostatnie chyba już. Chcesz jeszcze coś dodać?
Znaczy, jeszcze raz tak, ja tutaj kwestię Mitoraja bardzo fajnie poruszyłeś. To jest bardzo dobry przykład właśnie, idealny przykład, jak brak, niestety trzeba to powiedzieć, ignorancja szeroko pojętych mas ludzkich w Polsce kompletnie rozbija pewne pojęcia tego, co się dzieje w sztuce między Zachodem a tutaj. Natomiast kwestia tego, co jest męskie, czym definiujemy męskość, jest tutaj kompletnie. Natomiast zgadzam się z tym, że no, proszę nie zapominać, w latach 90. ilość osób po studiach wyższych w Polsce to było gdzieś 10-12%, z czego prawie połowa to byli księża. Zaraz gdzieś tam po latach 80. I taki mieliśmy standardy. Mamy 20 lat, jak nie została zbudowana ani jedna instytucja tworząca przyszłe kadry polityczne. To znaczy, idealnie pokazuje to sytuacja z tym, co się stało pod Wawelem, tak? Podejmuje się jakąś decyzję, prawda? Ktoś nagle zmienia zdanie, ktoś mówi, że mu się to nie podoba, co z tego myśli, że mu się nie podoba, jeżeli nie ma żadnych praw, czy nie ma żadnych instytucji, które mogłyby pewne rzeczy popełnić prawnie, tak? To jest to też mowa właśnie. Ja trochę boję się mediów, o tyle ja parafrazuję słowa Mao Tse-tunga, który mówił o religii, ja mówię, że media to jest opium dla mas, ponieważ jakkolwiek byśmy się nie odnaleźli w mediach i próbowali użyć mediów do poruszania tego tematu, to media nie są dla nas, media są dla siebie. I tak jak tutaj zauważono, pewien jakby taki szczytowy moment tego problemu funkcjonował tutaj. Teraz zaczyna się ten okres właśnie podsumowań. I właściwie pytanie, co wydarzy się teraz, czy wyciągniemy wnioski i będziemy także myśleć i o społeczeństwie obywatelskim, i o jakichś właśnie tutaj takich sprawach, czy przejdziemy po prostu z jednego tematu kulturowego w drugi.
To moje takie ostatnie pytanie, taka refleksja też nasza. Czy to gender jako pojęcie, które nie wszyscy rozumieją albo różnie jest rozumiane, nie stało się takim wytrychem, który pozwala pokazywać sztukę feministyczną, sztukę queer, sztukę gejowską, takim wytrychem, że bezpiecznym wytrychem, który właśnie pokazuje rzeczy, które zazwyczaj były negowane, czy artyści bali się zostać przypisani, zaszufladkowani. Wiele artystek zaprzeczało temu, że są feministkami, mimo że porównując ich pracę z twórczyniami, które wykonywały podobne rzeczy na Zachodzie, analogie są bardzo bliskie, więc właściwie ta refleksja, czy to gender właśnie nie zastąpiło nam tych innych pojęć i czy takim wytrychem nie jest. To takie ogólne, podsumujące, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, uwagi.
Znaczy ja się zgodzę i powiem tak, zdecydowanie. Znaczy tak samo jak kategoria queer i to, co czytamy, czym według niektórych osób jest kategoria queer i co możemy przez nią rozumieć, no to
wszystko
zasadniczo możemy rozumieć i wszystko możemy pod nim ukryć. Te kategorie po pierwsze zaczynają zamiast odkrywać, zaczynają w Polsce ukrywać. I to nie jest pewnie tylko i wyłącznie specyfika polska, żebyśmy nie marudzili, że to jest tylko polskie, tak? Tylko myślę, że to jest ogólno takie, że po prostu pewne teorie w pewnym momencie tracą swój wymiar po prostu poprzez to, że stają się masowe i przestają być elitarne.
To w takim razie może też jeszcze...
Jeżeli mają Państwo pytania, do tego zachęcamy, dlatego że... To jest wyjątkowa okazja i wyjątkowi goście. Jest okazja zadać pytanie. Ja będę podawał mikrofon i krążył po sali. Może zaczniemy od...
Ja nic nie wiem. Ja się nie znam.
Może jednak. To nie będziemy zmuszać. Dobrze. I na podsumowanie, tak. Czy istnieje sztuka gender w Polsce? Może tak po jednym zdaniu.
To znaczy, ja myślę, że dalej możemy patrzeć na sztukę z tej perspektywy, ale wydaje mi się, że bardzo dużo już zostało powiedziane i myślę, że potrzeba jakiejś nowej fali, która jeszcze nie nadeszła, żebyśmy mogli po prostu się trochę odświeżyć. Czy też w sztuce musiałoby się coś pojawić, jeżeli już mówimy o sztuce, dziedzinie, którą ja się po prostu...
Ostatnio były takie realizacje, ja bym powiedział dziewczyńskie, to była nowa jakość. Basia Bańda, Małgorzata Markiewicz i tak dalej, więc może to być ten okres odświeżający.
Ja bym powiedziała, że to było nawiązywanie do esencjalizmu 70. lat, więc chyba nie jest to nic nowego.
Na swój sposób jest.
Nie, no to jakby na pewno nie jest, to jest też rozpoznane jakby to, o czym ty mówisz. Moim zdaniem właśnie jesteśmy w takim momencie podsumowującym i to nowe właśnie jeszcze nie wiadomo moim zdaniem, czym będzie i czy w ogóle jakby jeszcze te kategorie w ogóle będziemy mogli przyłożyć.
Ale od czego to się uzależnia? Bo mi się nasunęło takie skojarzenie, że muszą się, że to, co jest oswojone, tak, czyli ten margines tego, co jest nieoswojone, się zawęża w takim razie. To, co ewentualnie mogłoby być poza? Geje i lesbijki za chwilę też będą...
Wiesz co, nie wiem, wydaje mi się, że to jest taka kwestia, że w pewnym, po prostu są jakieś okresy, jest coś wisi w powietrzu, co ludzie uznają za ważne dla kształtowania się ich tożsamości. Mhm. I być może już właśnie ta kategoria płci nie jest taką kategorią, która by rzeczywiście była teraz ważna dla, nie wiem, na przykład artysty. Po prostu może jest taki punkt, że coś innego tą tożsamość bardziej determinuje, natomiast jeszcze chyba nie rozpoznaliśmy może co. No i zresztą ja, trudno powiedzieć, natomiast wydaje mi się, że ewidentnie jesteśmy w jakimś takim punkcie wyczerpania tej kategorii. Jeżeli chodzi o refleksję, bo oczywiście w życiu społecznym to jest cały czas jakby pole walki.
To znaczy jeszcze, czy istnieje sztuka gender, to znaczy czy ona przeniknie, ja myślę, trzeba odróżnić problemy życiowe artystów, powiedzmy tego, jak, o czym chcą mówić artyści, co przeżywają artyści, jak widzą świat artyści od ludzi, którzy ich odbierają, prawda? To są jeszcze inne mechanizmy, które funkcjonują poza pojęciem płci, czy nas ten temat interesuje, czy rozwijamy ten temat, czy ciągniemy ten temat. Nic nie wskazuje na to, żeby nagle środowiska czy osoby, które ten temat fascynuje, nagle miały zniknąć z powierzchni ziemi. Natomiast istnieje pytanie, czy z czysto względów marketingowych w kraju, w którym 5-7 milionów ludzi odbiera swoją całą wiedzę na temat życia z jednego programu polskiej telewizji, będzie w stanie przejść przez jakieś ucho igielne, prawda, i pójść dalej z jakimiś pojęciami.
Jest to tak, pojawiło się, że ten gej i lesbijka też już zaczynają być w sztuce faktycznie, że na poziomie sztuki czy literatury zaczynają coraz częściej się w Polsce po pierwsze pokazywać, po drugie zaczynają, chociaż nie, mam wrażenie, że o ile ja mogę mówić o sztuce gejowskiej, sztuki lesbijskiej, ja dobrze nie znam, ale mam wrażenie, że ta sztuka lesbijska ciągle jeszcze ma swój jakiś potencjał szerszy, że ona jeszcze się nie przedostała do takiego mainstreamu, w jaki sposób przedostała się sztuka gejowska. Jednak tutaj też mamy jednak pewną kategorię tak zwanego podwójnego wykluczenia, zastanawiam się, czy to nie jest jeszcze jakieś miejsce w sztuce, które zwłaszcza do mainstreamu, jeszcze do takiego myślenia właśnie, co widać nawet po gender check, że to jeszcze to nie doszło, nie wiem, tak myślę, że może to być jeszcze jakimś takim elementem, a faktycznie no to, co mówimy cały czas, że sztuka, tak, a jednocześnie życie społeczne są trochę sobie w Polsce no, niekompatybilne, to znaczy w sztuce właśnie my już chcemy podsumowywać gender, a w życiu społecznym to my walczymy o ustawę o równouprawnieniu i zakaz antydyskryminacji, więc faktycznie jesteśmy w dwóch różnych światach, jak wyjdziemy z zachęty.
Ale kiedyś te światy się przetną. Prędzej czy później, Bożena?
Tak, nie, na dokończenie? No to dokładnie pan to powiedział, na co ja też położyłam nacisk. Rzeczywiście, że to są tak kompletnie różne światy, ten świat tego takiego dyskursu artystycznego w Polsce, który rzeczywiście, no chyba nie ma się gorzej pojęciowo niż gdziekolwiek indziej w Europie, natomiast no o, tak zakończę moją wypowiedź, jeszcze tylko do pana mam taką uwagę, przepraszam, pokoleniową, religia jest opium dla mas, to jest zdanie Marksa.
Mea culpa, faktycznie.
W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak przytoczyć na zakończenie, żebyśmy rozeszli się w nastroju optymistycznym. W sztuce marzenia stają się rzeczywistością i mam nadzieję, że te marzenia przeniosą się także na grunt społeczny, polityczny i każdy inny. Dokładnie. Dziękuję za przybycie. Zapraszam na stronę internetową www.unigender.org. Dziękujemy Zachęcie za zorganizowanie tego spotkania i miłego wieczoru życzę.
Dziękujemy bardzo.